Co byś robił, gdybyś nie był żużlowcem?
Co bym robił? Na pewno skończyłbym chyba tą szkołę, co skończyłem, czyli technikum mechanik samochodowy. No i podejrzewam, że teraz podjąłbym się jakiejś pracy, czyli grzebałbym przy samochodach. No ale wiadomo, że to jest praca bez przyszłości. No dlatego nie do końca to lubię, bo lubiłbym to wtedy, gdybym jeszcze mógł się przejechać tym samochodem. Niestety klient nie może tego, że tak powiem, nie może tego mi dać, bo to jest jego samochód i moją pracą jest nie jeżdżenie, tylko robota przy nim, czyli naprawienie. A na żużlu wygląda to trochę inaczej.
Dokładnie. Takie pytanie też od jednego z twoich kibiców. Czy korzystasz z internetu w sposób aktywny, to znaczy czy na przykład wypowiadasz się na jakichś forach dyskusyjnych, komentujesz jakieś informacje prasowe na przykład związane z twoją osobą, oczywiście anonimowo?
Nie, czegoś takiego nie robię. Czasami jak powiedzmy mam chwilę załamania i mi się, że tak powiem, gorzej jedzie, to żeby się powiedzmy trochę bardziej powkurzać i zobaczyć co ludzie dani na mnie, na mój temat sądzą, to przeczytam. I wtedy mi się łatwiej jeździ. Na przykład wtedy w Mistrzostwach Polski, no to poczytałem sobie, że ludzie pisali o mnie już tym zmarnowanym talentem, że w tym roku nie wypał i w ogóle takie tam. No i dlatego to był mój główny cel, żeby pokazać niektórym, no i dobrze pojechać, no i udało się. Teraz ostatnim hitem, co nawet dzisiaj się dowiedziałem, to jest ile zarabiamy, jakie sumy w kontrakcie mamy. Co mogę powiedzieć na ten temat, to to co ludzie piszą, to są chyba ludzie, nie wiem, albo z jakiegoś teamu innego, albo powiedzmy, to są źli ludzie, którzy chcą wprowadzić złą atmosferę. Jeśli chcemy być dobrą drużyną, to nie możemy czegoś takiego robić. Jeśli chodzi o to pieniądze, my zarabiamy dużo mniejsze pieniądze, ale są to i tak dużo większe pieniądze w przemyśleniu do normalnego człowieka, bo tutaj my się kierujemy jedną zasadą i to niektórzy tego nie widzą, że my dużo może zarabiamy, ale dużo wydajemy i ja mam tak na przykład, że czasami powiedzmy w miesiącu zarobię 20 tysięcy, ale muszę wydać 40, bo nagle mi się rozlatują silniki, czy powiedzmy jest nagła taka potrzeba, czy powiedzmy jeszcze inny dany cel, że jakiś poważniejszy wyjazd, to nie jednak na to trzeba się przygotować. Co więcej mogę powiedzieć na przyszły rok, ja od swojej strony i tego właśnie oczekuję od klubu, muszę się dużo lepiej przygotować. Kto widział moją drużynę, czyli moich pracowników, czyli tych ludzi, którzy przygotowują dla mnie sprzęt i mi pomagają, widać, że to są skromni ludzie, skromnie ubrani. Jest ich bardzo mało i na przyszły rok, jak chcę być dobry, muszę mieć tych ludzi dużo więcej, przynajmniej dwa, trzy, no może nawet cztery razy więcej, którzy powiedzmy, jak nie tu, to w Szwecji, jak nie w Szwecji, to w Anglii albo gdzie indziej mi pomogą, czy dojadą z danym sprzętem. No i przede wszystkim muszą oni się wyszkolić, przygotować i no, muszą wprowadzać pewne nowinki, które są ważne dzisiaj, żeby nie odstawać od innych zawodników.
Właśnie, jak dużo osób liczy twoja drużyna?
W tym momencie bardzo mało. Ja jestem powiedzmy zawodnikiem, który powiedzmy ma siadać na motocykl i jechać i zajmować się powiedzmy tą szkołą. Angelina załatwia powiedzmy kontrakty, czy sponsorów, czy jeszcze coś innego. Mój powiedzmy taki mechanik, który powiedzmy od A do Z próbuje to wszystko przygotować, żeby powiedzmy to się nie rozleciało, czy żeby nie było chaosu. To jest pan Ryszard Broszek, no to wiadomo, majster klubowy, który pracuje w tym fachu chyba od 40 lat albo i więcej, który naprawdę dużo przeżył i mam nadzieję, że jeszcze dużo przeżyje, który naprawdę no, do wszystkiego dopatruje. Wiadomo, to jest starsza osoba, która też ma już jakieś potrzeby, który też wiadomo, ma rodzinę i nie może wszystkiego przypilnować, ale jednak stara się jak to może i jakby mógł, to by dla mnie powiedzmy poświęcił jak najwięcej czasu. No i dalej są to osoby, które już obsługują motocykle, są to tak zwani nie mechanicy, tylko pomagierzy, którzy powiedzmy motor mają przygotować, czyli umyć, wszystko co się psuje wymienić, no i powiedzmy samochód tak samo przygotować, czy czasami kierować jako kierowcy. Jest to w tym momencie, mamy ksywkę, ale powiedzmy zapomniałem, jest to Piotrek Pasek. I teraz mam nowego pracownika, który na razie spisuje się bardzo dobrze, starsza osoba, powiedzmy, może nie bardzo stara, tylko starsza, która też ma jakieś doświadczenie i też jestem z niej zadowolony, a na przyszły rok jeszcze tych ludzi będę potrzebował dużo więcej.
Jedno z pytań, znaczy bardzo często powtarzało się takie pytanie, jak trafiłeś do sportu zespołowego, jak to się wszystko zaczęło?
Jak to się zaczęło? Zaczęło się nieciekawie, bo powiedzmy od tego, że bardzo chciałem mieć kontakt z motocyklami, z motoryzacją. Było to bardzo trudne, bo wywodziłem się na wsi, powiedzmy w takiej rodzinie, która nie miała w ogóle tradycji. Jedynie co mogłem, to tylko latać całymi dniami za kolegami, którzy gdzieś tam mieli jakąś motorynkę i latać za nimi, daj się przejechać, nie mówić coś takiego do nich, no ale oczywiście każdy olewał, no bo to tam młodemu da, żeby mi rozwalił. Tak się zaczęło, że jednak te pierwsze jazdy gdzieś u kogoś miałem możliwość, żeby się przejechać później. Jednak było coś takiego, że dużo ludzi się interesowało żużlem, no i ja wtedy też tak sobie pomyślałem, że może ja bym spróbował, ktoś mi nawet dopowiedział, że a ty młody byś nie chciał, i sobie tak zacząłem dobierać do głowy, że kurde, ja może bym chciał, no nie. No i tak to wyszło, że szczeliłem propozycję rodzicom, no to rodzice oczywiście no nie wiedzieli co zrobić, czy gościa, no nie wiem, czy go zrąbać, czy to, że mu to wybić z głowy. No było to trudne. Prosiłem rodziców, żeby powiedzmy, jak jeśli nie to, no to chociaż mi jakiś motorek sprawdźcie. No i sprawili jakiś motorek, no ale motorek nie wystarczył. Po roku się rozleciał. No to później troszeczkę lepszy motorek, ale ten motorek, no to już w ogóle było całkowicie nie to, bo to jednak był automat i w ogóle odbicia od żużla. Jednak to cały czas we mnie zostawało, że chciałem jeździć na tym żużlu i jednak cały czas prosiłem. I te prośby, powiedzmy jedna na tydzień, no to wyszło mi w sumie, że dwa lata rodziców prosiłem, no po dwóch latach już nie wytrzymali, no i udało się przekonać, że pojedziemy na Unię, ale oczywiście powiedzieli rodzice trenerowi, żeby wybił mi to z głowy, no i trener starał się jak mógł, no ale ja oczywiście postawiłem na swoim i miałem postawione zasady, że albo będę dobrze się sprawował, albo jeśli będę się przewracał, nie będę, powiedzmy, będę miał jakąś kontuzję czy coś, no to koniec, w ogóle nie ma mowy o jeździe dalszej. Na szczęście wszystko dobrze szło, mniej więcej jakieś tam manewry miałem opanowane, nie przewracałem się, no i tak się to zaczęło.
Jest pytanie od kibica.
Janusz, ja z tobą rozmawiałem w parkingu. Jestem osobą, która nie przepada za tobą, ale przyszedłem dzisiaj na spotkanie. Myślałem, że dzisiaj będzie spotkanie w sprawie oczywiście rafinerii Trzebinie, która będzie sponsorem. Gratuluję oczywiście zwycięstwa w Toruniu, tego drugiego miejsca. Wiem, że nie mogłeś przejść Adriana Miedzińskiego. Jest to na pewno sukces dla ciebie i tak samo Pardubice, bo jest to jednak historyczny sukces. Natomiast mam pytanie, skoro wiedziałeś, że już tyle sukcesów w tym roku zdobyłeś, czy nie warto było sięgnąć po jakiegoś strategicznego sponsora europejskiego, niekoniecznie polskiego, na przykład postarać się, ty bądź twoja dziewczyna, o sponsora, który mógłby cię wypromować, skoro wiedziałeś, że nie będzie eliminacji na przyszły sezon do Grand Prix, chodzi mi o GP oczywiście. Wiadomo, że tam się liczą zawodnicy, którzy mają duże firmy, tak jak mówiłeś, Piotr Protasiewicz. Czy nie rozmawiałeś z jakimś strategicznym sponsorem, jak to wygląda od tej strony, chciałem się dowiedzieć.
Jeśli to chodzi właśnie o sponsorów, niestety wygląda to tak, że nawet moi sponsorzy, których mam w tym roku, niestety nawet miałem mniejsze kwoty finansowe od nich, nawet na sprzęt, z tego względu, że po prostu różnie się to wszędzie. U mnie tych reklam jest widać bardzo dużo, ale no, wydaje się, że w tym roku, powiedzmy, miałem dobry rok pod względem jazdy, ale jeśli chodzi finansowo, to wcale nie było tak dobrze, bo jednak, no wiadomo, jedni mają pod górkę, drudzy z górki i tak to wygląda. Jeśli chodzi o Grand Prix, to uderzaliśmy jak mogliśmy, bo jednak też pomogła nam pewna osoba, Krzysiek Czerwiński, który też przecież jeździł w Grand Prix, wie jak to wygląda, wie jak to robić, wie jak się przygotować, jak uderzać nawet do tych ludzi. Uderzał i nawet muszę powiedzieć, że starał się, wysłał nawet pisma, które przedstawiały sukcesy, co osiągnąłem w życiu i powiedzmy poza życiem żużlowym. No cóż, nie udało się, ale Piotr Protasiewicz, powiedzmy, no na pewno miał dużo mocniejszą tą siłę uderzenia, jeśli chodzi o sponsorów, bo jednak Pentel współpracuje z BSI naprawdę bardzo długo. Wiedzą, jak to zrobić i no podejrzewam, że tej kwestii nie było jak przeskoczyć. Nawet taki Hans Andersen, no chciałem jeszcze raz podkreślić, pomimo nawet ostatnich sukcesów, bo coś nawet przeleciało mi na internecie, że zdobył bardzo dużo medali. No a no niestety nie wszedł, bo nie miał sponsora.
Tak, tylko że ja mam dokończenia do tego pytania. Hans Andersen miał bardzo strategicznego sponsora, którym była firma bankowa Midnight Lives, która sponsorowała jedne z zawodów przeważnie w Danii. Natomiast ten sponsor się wycofał, ponieważ nie widział sukcesów Andersena na międzynarodowych arenach. Pomimo duńskiej areny, to niestety to był zawodnik przeciętny w tym sezonie i musisz się chyba z tym zgodzić. Natomiast mnie chodzi o to, że masz tak dobrych mistrza świata, wielokrotnego Tony Rickardsona. Wiadomo, że to jest sprawa językowa, ale masz mistrza świata Tony Rickardsona i Tomasza Goloba, jego, jak sam powiedział, jego uniżonego ucznia w jednym z wywiadów zaraz po wygraniu finałów. I czy nie można było skorzystać z tej drogi, jeżeli chodzi od strony Tomka Goloba bądź Tonego Rickardsona? O to pytanie mi chodziło. O tą stronę załatwienia tej sprawy.
Wydaje mi się, że tutaj też był problem, bo jednak drużyna jest drużyną. My jeździmy w unitarnów, ale gdy my spotykamy się, powiedzmy, nawet na normalnych zawodach, my już nie jesteśmy drużyną. No i niestety tak to wygląda. Tony Rickardson i Tomasz Golob pomoże mi, powiedzmy, w biegu, czy coś podpowie, a jednak w Grand Prix on jednak tylko popatrzy na siebie, ale z drugiej strony niestety musi wyglądać, bo powiedzmy, ja powiem tak, Tony Rickardson patrzy tylko na siebie i widać, że jest sześciokrotnym mistrzem świata, robi to bardzo dobrze. Jest świetnym zawodnikiem, no zresztą chyba komentować nie trzeba, a Tomasz Golob jest najlepszym zawodnikiem chyba, który jeździ najlepiej na świecie w parze, no i chyba wydaje mi się, że przez to, że patrzy na innych ludzi, nie zdobył jeszcze mistrza świata i cały czas ma te problemy. I nawet jakby ktoś chciał w mojej sprawie gdzieś tam uderzyć do BSI, czy do Ole Olsena, czy do jeszcze innych ludzi, czy powiedzmy nawet mi podpowiedzieć, co mam zrobić, czy jeszcze coś innego, to wydaje mi się, że naprawdę by to było trudne, bo jednak pieniądze są pieniędzmi. Iversen, z tego co się dowiedziałam, ma w tym momencie mocnego sponsora. Ja też nie chcę o tym dużo mówić, bo to jednak później ktoś, powiedzmy, z BSI powie tak, że kołodziej nie, bo on za dużo mówi o czymś takim, no nie? No i że pieniądze to przez to, że te pieniądze nie, to dajmy sobie z gościem spokój. Nie o to chodzi, tylko po prostu z tego, co ja się dowiedziałam, to po prostu on miał tak mocnego sponsora, że tyle pieniędzy wyłożył, że ten Iversen musiał być, no widać, że jest.
Już ostatnie pytanie.
Janusz, to nie o to chodzi, bo Ja nie drążę tematu dlatego, że chcę go drążyć, tylko jeżeli zdobywa się sukcesy, to powinno się być dostrzeżonym. Nie wiem, czy zauważyłeś, że na przykład Tony Rickardson, który jest w naszej drużynie, wiadomo, on jest Szwedem, ale pomaga kilku innym zawodnikom, między innymi Lindbeckowi, o którym bardzo dobrze wiesz. Lee Adams, Jason Crump też ma młodych chłopaków, choćby nawet Chrisa, chyba Harrisa, albo może nazwisko przekręciłem, bardzo młodego, zdolnego, który w tym roku jeździł w Tarnowie w półfinale juniorów mistrzostw świata. I kwestia jest taka, że są tacy zawodnicy, którzy potrafią pomimo tego, że jeżdżą w wielkich imprezach, pomagać. Dlaczego na przykład taki Tomek Golob, który się oferuje, że zawsze trochę i części, bo to jest na pewno życzliwy człowiek pod tym względem, że potrafi podczas zawodów użyczyć, czy jeżeli, wiadomo, Tony Rickardson to jest całkowicie inna nacja, ale oni potrafią nawet w indywidualnych zawodach bardzo sobie pomagać. Czy Australijczycy, czy Tomek sam od siebie nie wyszedł, nie zaproponował takiej współpracy, jeżeli byłaby taka możliwa?
No na razie nie. Znaczy, tak jak mówiłem, z tą współpracą tak wygląda inaczej. Jednak każdy musi patrzeć na siebie. Ja powiem tylko to, że jeśli chodzi o Tomka Goloba, to pomógł mi, no wiadomo, w zawodach ligi, no to wiadomo, on rzeczywiście pomaga, bo jednak widać niektóre biegi z Marcinem Rempałą, że no to, co robi Tomek Golob, no to jest w ogóle mistrzostwo świata. Tomek Golob raz mi pomógł tak naprawdę bardzo dobrze, gdzie pożyczył mi silnika. Niestety później musiałem mu zwrócić ten silnik, ale i tak pożyczył chociaż na tą chwilę. Co mogę tylko powiedzieć, żeby nikt sobie głupio tylko nie pomyślał może o Tomku, co do tej pomocy. Jednak każdy patrzy na siebie, tak jak mówię, i Podam na przykład że rozmawiamy pewnego dnia z Tomkiem i on mi się pyta tam o dane świece, czy ja się go pytam. On powiedział mi, że to jest dziadostwo, że to wywal, na tym motor nie jedzie. Natomiast gdy on się dowiedział, że ja tych świec mam mnóstwo, że mogę załatwić, no to przyszedł do mnie i powiedział, ty, to sprzedaj mi 20.